Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i witam także gości w dzisiejszym programie Coś Dobrego. Panie Ninę Oktabę i panią Joannę Gruszkę. Obie panie przyjechały do nas z Zamościa, bo wiem o tym, co dzieje się w Zamościu w kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Mówić będziemy. Pani Nina Oktaba jest wicedyrektorem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego przy PSONi w Zamościu, a pani Joanna Gruszka jest psychologiem. Raz jeszcze dobry wieczór, witam panie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jakie są wasze zadania? Bo koło w Zamościu jest jedną z części ogromnego Stowarzyszenia Organizacji Pożytku Publicznego. Pani dyrektor.
Nasze zadania to jest przede wszystkim opieka, terapia, wsparcie dla dzieci i dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Od momentu wykrycia niepełnosprawności, tak naprawdę do wieku podeszłego, bo mamy takie osoby w warsztacie terapii zajęciowej, ale też opieka nad rodzinami i wsparcie naszych rodzin.
To całe spektrum, nie tylko biorąc pod uwagę wiek, ale także zasięg czy przestrzeń, prawda? Gdybyśmy chciały tak opisać to, co się dzieje dzięki kołu. Te jakby oddzielne miejsca, w których rodzice, dzieci na początku, potem te osoby już starsze mogą liczyć na pomoc. Zacznijmy po kolei.
I tu mamy całą rozbudowaną sieć. Na początek, w chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka, dzieci trafiają do nas albo na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju i to są takie zajęcia popołudniowe w wymiarze do 8 godzin miesięcznie, albo też do naszego przedszkola. Dzieci przyjmujemy od 2,5 lat, jeżeli jest zgoda organu. Później dzieci trafiają do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego.
Czyli jest przedszkole, tak żeby Państwo sobie wyobrazili te konstrukcje. Jest potem ośrodek?
Tak. W ośrodku dzieci realizują obowiązek szkolny, więc można powiedzieć, że to jest taka szkoła dla naszych dzieci. Mamy też grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Później, jak mamy absolwentów naszego ośrodka, to nasze dzieci mają dwie możliwości.
No właśnie, tu zaczynają się często problemy, a wy chcecie, by pomóc, wesprzeć w tych trudnych momentach.
Zdecydowanie, dlatego że opuszczenie szkoły jest takim momentem bardzo trudnym dla rodzin, gdzie dzieci były pod opieką, miały wsparcie specjalistów przez 20-25 lat, a tu nagle rodziny stają pod ścianą i okazuje się, że właściwie niewiele może się im już należeć. Dlatego my mamy na stałe warsztat terapii zajęciowej, i mamy też świetlicę rewalidacyjno-wychowawczą.
I w tej świetlicy realizowane są najróżniejsze zadania?
Tak, jest prowadzona terapia zajęciowa, są zajęcia z fizjoterapeutą, są zajęcia z psychologiem, są zajęcia z pedagogami specjalnymi, także nasza młodzież i nasi dorośli podopieczni mają zapełniony cały dzień bardzo ciekawymi zadaniami, a przede wszystkim mogą być w swoim towarzystwie, wśród rówieśników, a nie w domu tylko z najukochańszą mamą czy tatusiem, czy z telewizorem.
Podstawowym zadaniem prawdopodobnie jest umiejętność wprowadzenia tego człowieka, najpierw młodego, często dziecka, potem starszego w społeczność, czyli w życie, czyli w świat.
I to jest bardzo ważne zadanie. Na szczęście to się bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Nasze rodziny wychodzą w miejsca publiczne, nie krępują się tak jak to miało miejsce wcześniej. Są bardzo życzliwie przyjmowane przez społeczeństwo. Też my jako placówka, jako stowarzyszenie bardzo dużo działań podejmujemy. Współpracujemy ze szkołami publicznymi, żeby zapoznawać dzieci i młodzież z potrzebami, z problemami, ale też z talentami naszych dzieci, żeby dzieci ze szkół publicznych zobaczyły, że nasze dzieci niepełnosprawne to są przewspaniałe, cudowne dzieciaki, które potrafią świetnie tańczyć, które potrafią bawić się, potrafią rysować, potrafią piec pierniczki. Teraz przed świętami mieliśmy takie akcje.
Tu patrzę na panią Joannę, bo to jest przestrzeń dla psychologa. Ta integracja, ale taka z prawdziwego zdarzenia, żeby można było mówić o integracji. Najpierw trzeba wiedzieć, jak ten jeden i drugi człowiek podejdą do siebie, żeby mogli ze sobą rozpocząć rozmowę, czy żeby odbyły się te pierwsze kontakty na zasadzie swoistej komunikacji. Muszą się zwyczajnie poznać, żeby polubić. I to jest pewnie zadanie ogromne dla specjalistów.
Tak, to się zgadza. Na początku mamy takie spotkania wewnątrz grupowe. Ja jestem psychologiem w warsztacie terapii zajęciowej i tam mamy 8 grup terapeutycznych, gdzie uczestnicy są dobierani pod względem predyspozycji i zainteresowań. Każdy z uczestników ma szansę być w tej grupie, która mu się podoba. Mamy też organizowane początkowo takie spotkania z muzykoterapii. Obecnie są to spotkania z podziałem na grupy. Ze względu na okres pandemii nie odbywa się spotkanie całości. Nie wszyscy mogą być
teraz
razem.
Teraz jest zupełnie inaczej.
Tak, mamy ograniczoną liczbę osób i nasi uczestnicy bardzo lubią tego typu spotkania. Mamy też zespół wokalny Meteor, który reprezentuje nas na różnych uroczystościach, tak jak przeglądy piosenki żołnierskiej, wyjazdy do innych placówek.
Czyli uczestniczą w życiu kulturalnym.
Tak, uczestniczą. Bardzo lubią te wszystkie wyjazdy, godnie reprezentują warsztat, całe stowarzyszenie tak naprawdę.
A jeśli chodzi o to, o czym mówiła pani dyrektor, to znaczy o ten temat takiej integracji i prób i doświadczeń, które państwo mają, bo to, że wasze dzieciaki podopieczni wyrastają w krajobraz Zamościa, mają kontakty z różnymi szkołami, placówkami, podmiotami, to pewnie też wymaga współpracy i to od tego pewnie się zaczyna, od wieku przedszkolnego?
Od wieku przedszkolnego mamy treningi umiejętności społecznych, uczymy właśnie jak wyrażać emocje, rozmawiamy o tych emocjach, rozmawiamy o potrzebach, uczą się tak naprawdę jak nawiązywać relacje z innymi osobami. Bardzo też często chodzimy do placówek użyteczności publicznej, żeby nauczyć się, jak funkcjonować w życiu dorosłym, jak załatwić podstawowe sprawy, takie jak na poczcie, w banku, w sklepie.
Po prostu proza życia. Ogromnie potrzebne czynności. Powiedzmy jeszcze słów parę o tym, co jest istotą waszej działalności, czyli o tej integracji, która przekłada się na radość życia podopiecznych.
Ta integracja jest niezmiernie ważna i potrzebna, żeby nie ograniczać środowiska osób niepełnosprawnych, tylko do osób niepełnosprawnych, ale też po to, żeby rozwijać świadomość osób pełnosprawnych, osób zdrowych, że dookoła nas, w sąsiedztwie, w rodzinie albo jest ktoś z niepełnosprawnością, albo może się pojawić. Teraz pracujemy z takimi rodzinami dzieci 2-3-letnich, które nigdy by się nie spodziewały, jak mówią, że problem niepełnosprawności dotknie właśnie ich. Dlatego uważam, że jest to bardzo ważne i oprócz samej pomocy osobom niepełnosprawnym, ta współpraca ze środowiskiem lokalnym, to uczulenie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważne, ale też to zrozumienie i ta tolerancja.
No, ale tego trzeba się nauczyć, to nie przychodzi w jednej chwili, to wymaga czasu, pewnego projektu. Powiedziała pani dyrektor, że wiele projektów realizujecie.
Tak, projekty nasze. W tej chwili mamy na przykład projekty ekologiczne, gdzie uczymy nasze dzieci segregowania się śmieci, ale też poznajemy różne ekoszlaki i miejsca ekologiczne i przyrodę. Mamy też projekt dotyczący poznawania emocji przez nasze dzieciaki.
A to jest bardzo ważne, bo na emocjach właściwie opiera się cała reszta, nieprawdaż pani Joanno?
Zgadza się, emocje są bardzo ważne, zarówno dla osób sprawnych, jak i z niepełnosprawnościami.
Rozpoznajecie i dzieci rozpoznają emocje, uczą się nazywać, co czują.
Te bardziej sprawne, tak. Te mniej sprawne uczą się okazywać emocje w sposób akceptowany społecznie. Można zaobserwować czasami na przykład w supermarkecie, że jakieś dziecko krzyczy, leży na podłodze, podchodzą różni ludzie i mówią o niewychowanych
dzieciach.
Jak ono
się zachowuje, prawda?
Rodzice bardzo to przeżywają, natomiast to nie wynika ani z wychowania, ani z niegrzeczności dziecka. Tylko może być to na przykład dziecko ze spektrum autyzmu, które z powodu nadmiaru bodźców okazuje te swoje emocje i swój stan tak jak to potrafi.
I w tym projekcie, w ramach tych zajęć, staracie się edukować także tych, którzy są obok tych, którzy... Tak, wcześniej przed środowisko.
Dokładnie. Przed pandemią byliśmy zapraszani między innymi do szkół zamojskich, gdzie opowiadaliśmy o ośrodku, o dzieciach, o podopiecznych, o warsztacie. Dlatego, że jeżeli czegoś nie znamy, to zazwyczaj się tego boimy.
To prawda.
Więc bardzo ważne jest, żeby młodzież, dzieci, osoby dorosłe poznawały nasze dzieci, żeby zobaczyły, że nasze dzieci są fantastyczne, że nasza młodzież to są bardzo fajni ludzie, z którymi da się bardzo dużo rzeczy zrobić i że nie trzeba się ich bać, tylko traktować tak jak pozostałych.
Powiedziałyście panie o tej części artystycznej, to znaczy o rozwijaniu talentów u waszych podopiecznych. To także jest bardzo ważna część działalności koła,
stowarzyszenia. Dokładnie tak, dlatego że każdy z nas chce mieć sukcesy. Jeżeli jest osoba z niepełnosprawnością, która ma ograniczenia ruchowe i nie będzie wielkim sportowcem, chociaż oczywiście są osoby ograniczone z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, które na przykład grają w bocie. I to jest taki sport dedykowany osobom niepełnosprawnym.
I też mają radość, satysfakcję z tego.
Oczywiście, natomiast bardzo staramy się wychwytywać te mocne strony i talenty i rozwijać je. Czy to będą zajęcia plastyczne, czy to zajęcia muzyczne, pacie terapii
zajęciowej. Pani Joanna pewnie ma takie doświadczenia, takie przykłady z życia wzięte, które no, dodają skrzydeł także psychologowi i terapeucie.
Tak, w warsztacie mamy prowadzone właśnie grupy terapeutyczne. I mamy dwie grupy gospodarstwa domowego, gdzie uczestnicy uczą się czynności niezbędnych do funkcjonowania w domu. Poznają różnego rodzaju produkty spożywcze, przygotowują proste posiłki, układają jadłospisy.
No i potem można wejść w życie z takim doświadczeniem.
Tak, w grupach krawieckich uczą się czynności niezbędnych do zawodu krawca. Poznają podstawy obsługi maszyny do szycia, poznają różnego rodzaju materiały, przybory, urządzenia krawieckie i hafciarskie, podstawy szycia ręcznego, co to jest ściek fastrygowy.
Czyli krótko mówiąc, mogą pracować w takim zawodzie gdzieś, być przyuczonymi do pełnienia takiej funkcji
tak,
w życiu.
Tak, ponieważ uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej są przygotowywani do podjęcia pracy w zakładach pracy chronionej.
A te talenty artystyczne, a ten zespół, o którym pani mówiła, to śpiewanie, to zamiłowanie do zajęć artystycznych, do malowania. Przecież powstają prace plastyczne niezwykłej urody.
Prace plastyczne powstają różnymi metodami. Ja powiem szczerze, zazdroszczę im talentu, bo sama nie wykonałabym ani jednego takiego obrazu.
Techniki przeróżne.
Przeróżne. Węglem, pędzlem. Wykonują biżuterię z filcu, różnego rodzaju ozdoby. Na grupie ceramicznej wykonują prace z gliny. Misy, różnego rodzaju patery, również biżuteria.
Czy te piękne rzeczy można obejrzeć także na waszej stronie internetowej?
Na bieżąco wstawiamy relacje z tego, co robimy i zdjęcia z grup. Raz na jakiś czas uczestniczymy w kiermaszach i wtedy można te produkty nawet kupić.
Tak jest. I w ten sposób także wesprzeć możliwości funkcjonowania, jakby dorzucenia czegoś od siebie. To jest taki czas, kiedy staramy się również porozmawiać o planach czy projektach na przyszłość. Mamy styczeń.
Mamy bardzo dużo planów i bardzo dużo projektów. Udało nam się pozyskać nowy budynek przy ulicy Orlicz-Dreszera 10 i jesteśmy w trakcie remontu tego budynku. Udało nam się do tej pory odgrzybić cały budynek. To jest budynek
prace
po starym
trwają.
Sądzie. Udało nam się zmienić dach, udało nam się wymienić stolarkę okienną. W tej chwili pozyskujemy środki na dalsze remonty, dlatego że trzeba zmienić wszystkie instalacje i tak naprawdę wnętrze przebudować pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami i tam będzie miała siedzibę swój warsztat terapii zajęciowej. To będzie dla osób dorosłych placówka, a w budynku, w którym jesteśmy teraz, baza będzie powiększona dla dzieciaków ośrodkowych.
Czyli wszystko przed wami. Duże plany, także duże potrzeby i potrzebne wsparcie i pomoc i życzliwość osób, które chciałyby o was pamiętać.
Polecamy się pamięci i prosimy o wsparcie. Działamy bardzo prężnie. Myślę, że osoby z Zamościa doskonale nas kojarzą i wiedzą, co robimy.
Jesteście takim prężnym kołem na mapie topograficznej całego stowarzyszenia.
W tej chwili mamy około 160 podopiecznych i jedna osoba jest spoza powiatu, a pozostałe osoby są wszystkie z powiatu zamojskiego i z miasta Zamość. Więc myślę, że te nasze usługi są kompleksowe i obejmują naprawdę ogrom osób potrzebujących. W tej chwili zwracamy się z prosbą do państwa.
No to jest czas rozliczeń, prawda?
Dokładnie. Czas rozliczeń podatkowych. Jeżeli państwo zastanawiacie się, na kogo przekazać swój 1% podatku przy rozliczeniu, to bardzo polecamy się państwu, państwa pamięci.
No i wystarczy zajrzeć na stronę internetową. Za chwilę poproszę o adres tej strony, żeby zapoznać się bliżej. Wystarczy wpisać w Google po prostu.
Dokładnie.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Zamościu. I
dokładnie,
tam znajdą
tak.
państwo i numer KRS, i wszelkie inne informacje, które są potrzebne do podejmowania decyzji serca. A państwu czego życzyć na zakończenie naszego spotkania, realizacji planów?
Przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. Jak będziemy mieli zdrowie, to z całą resztą sobie poradzimy. W tych trudnych czasach zdrowia dla naszych podopiecznych, dla rodzin, dla dzieci, dla osób dorosłych i dla nas jako dla kadry.
Bardzo dziękuję. Dziś pani Nina Oktaba i pani Anna Gruszka odwiedziły nasze studio. Przypomnę, rozmawialiśmy o Kole w Zamościu, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest to organizacja pożytku publicznego. Pięknie się kłaniam. Dobrej nocy. Dziękuję.
Dziękujemy. Dobranoc.
Dziękujemy. Dobranoc.